Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i pana redaktora.
Witam, panie prezydencie. Zacznijmy może od tego, czy dostał pan już może jakiś pozew, jakieś wezwanie do przeproszenia, pani marszałek, a może wezwanie do odsiadki już, bo rok więzienia grozi za złamanie paragrafu 212, o którym tak ochoczo mówiła pani marszałek.
Panie redaktorze, tak naprawdę ja myślę, że powinniśmy rozmawiać poważnie, a nie stroić sobie żarty.
No właśnie.
Bo pan redaktor chyba stroi sobie ze mnie żarty, a ja tak naprawdę uważam, że to wcale takie śmieszne czasami nie jest, bo ja ostatnio zauważyłem,
że... Nie z pana sytuacji, panie prezydencie, i sobie trochę kpię, przyznaję.
No myślę, że czasami też odrobina tego humoru powinna nam wszystkim wystarczyć, ale coś złego dzieje się ostatnio, bo zauważyłem, że jakakolwiek krytyka działań pani marszałek skutkuje tym, że ona strasznie nerwowo do tego wszystkiego podchodzi. Ja wiem, że nikt z nas nie lubi krytyki, no ale zdaje się, że żyjemy w państwie wolnym, w którym można wyrażać swoje zdanie. Ja jestem przerażony tym, że Platforma, która bardzo często właśnie mówi o tym, że ta wolność słowa jest czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym, w przypadku jakiejkolwiek krytyki pod adresem Platformy mówi, że ta wolność słowa nie jest czymś istotnym, ważnym, wręcz przeciwnie, trzeba wszystkich pozamykać. No. Nie, panie redaktorze, bo ja rozumiem, że nawiązuje pan do billboardu. Ja myślę, że powinniśmy nawiązać do tego, co się dzieje w sejmiku województwa. Bo nie wiem, czy pan wie, no, budżet województwa...
To za chwilę może o tym, panie prezydencie. To może za chwileczkę o tym przejdziemy.
Jest mocno rozchwiany, ale tak naprawdę to może doprowadzić do wprowadzenia programu naprawczego, bo pan wie dokładnie, że tam też są błędy.
Będziemy o tym za chwileczkę rozmawiać oczywiście, ale chciałem jeszcze spytać w związku z tym billboardem, który stanął przy Urzędzie Miasta, wycelowany w okna Urzędu Marszałkowskiego i pewnie to, jak rozumiem, tak może boleć Zarząd Województwa, ale pytanie takie, czy oczekuje pan w takim razie odpowiedzi od pani marszałek na zadane pytanie, które pojawiło się na billboardzie?
No cóż, no, tą odpowiedź dostaliśmy wszyscy poprzez głosowanie, w którym pani marszałek Polak, pan marszałek Jabłoński, pan marszałek Tomczyszyn, pan Jędrzejczak głosowali przeciwko wpisaniu do strategii województwa ścieżek rowerowych istotnych z punktu widzenia rozwoju miasta. No więc to jest prosta odpowiedź. No, jeżeli ktoś głosuje przeciw temu, a jednocześnie do tej samej strategii wpisuje jako najbardziej istotną inwestycję dla rozwoju województwa budowę nowego biurowca za 80 milionów już prześmiewczo zwanego też Pałacem Marszałka, to o czymś to świadczy. No to co jest dla kogoś ważniejsze? Ważniejszy jest biurowiec za 80 milionów w tych czasach, w których żyjemy, czy ważniejsze są ścieżki rowerowe i inne inwestycje, które można byłoby zrobić za tak gigantyczne pieniądze? No panie redaktorze, odpowiedź nasuwa się sama. No, ja myślałem, że dojdzie do jakiegoś, że tak powiem, opamiętania. No ale to co się dzieje ostatnimi czasy? No, ja wiem, że pani marszałek nie lubi krytyki, ale ja tą krytykę będę składał, no i będę mówił. Będę krytykował, że jeżeli jednym z głównych zakupów na początku pandemii były limuzyny dla marszałka, no to nie był najlepszy moment, najlepsza i najbardziej szczęśliwa instytucja. No jeżeli bony wsparcia miały być przyznawane kolesiom, nie tym, którzy potrzebują, nie właścicielom gastronomii, nie fryzjerom, tylko tym, którzy się pierwsi zgłoszą, i po 3 minutach rozdano 15 milionów, no to wie pan, no to nóż w kieszeni się otwiera. To będę takie działania krytykował i będę o tym mówił. No. Cieszę się, że ta krytyka czasami przynosi skutek. No. Jeżeli popatrzymy sobie na zatrudnianie też działaczy partyjnych w różnych jednostkach za gigantyczne pieniądze, tworzenie fikcyjnych stanowisk, to też będę to piętnował, bo uważam, że jest to coś, co powinniśmy, no, że tak powiem, o tym mówić. No. Jeżeli pani marszałek krytyki nie lubi, no to trudno, mam prawo się z tym nie zgadzać.
Tych uwag ale bardzo dużo pan ma, pani marszałek.
No tylko rozumiem, że tak powiem, tak. W tej chwili mi się przypomniały, no bo to chyba jest też takie odreagowanie tej strony tego, że ja dość często po prostu to złe piętnuję, no i uważam, zresztą ja też jestem osobą, która dość często jest krytykowana za wiele różnych działań. Natomiast
tak jest, przejdźmy może do sejmiku, dobrze? Możemy porozmawiać o sejmiku, bo na początku zaczął pan też o sejmiku mówić.
No wie pan, bo tam jest sytuacja naprawdę bardzo poważna.
Jest trudna sytuacja, ostatnie głosowanie, które wygrała koalicja rządząca. 15-14 na skutek błędu technicznego.
Wręcz przeciwnie, panie redaktorze, to nie jest tak, bo w tej chwili Regionalna Izba Rachunkowa nie ma innego wyjścia, jak wszcząć procedurę nadzorczą, która zobowiązać będzie musiała zarząd i sejmik do zmian. Jeżeli te zmiany nie nastąpią, to będzie musiała wykonać kolejny ruch. Ja boję się, że może dojść do sytuacji takiej, że tam będzie trzeba wprowadzić aż program naprawczy. A jeżeli ten program naprawczy nie zostanie zatwierdzony, no to naprawdę będą duże problemy i to jest przeciwnie. To, co się stało, jest bardzo negatywnym zjawiskiem. Brak chęci rozmów, brak chęci współpracy ze strony koalicji skutkować może być naprawdę czymś bardzo złym dla województwa, bo przepisy prawa są w tym zakresie jednoznaczne. Tutaj RIO nie ma innego, regionalnej izby obrony, nie ma innego wyjścia, jak wszcząć postępowanie nadzorcze, które stwierdzi po prostu nieprawidłowości, bo te nieprawidłowości w tej chwili w budżecie są. Tu brak chęci rozmowy ze strony pani marszałek, bo pani marszałek, jak pan widzi, no mówi, że tylko i wyłącznie wszystkich trzeba pozamykać. Chociaż już też się przyzwyczaiłem, bo pamiętam, że Platforma Obywatelska to w kampanii wyborczej, którą mieliśmy 2-3 lata temu, też te wszystkie, że tak powiem, elementy związane z tym, że ja już dawno powinienem być w więzieniu, głosiła dość często. No, składała donosy do prokuratury, więc jestem do tego przyzwyczajony. Natomiast martwi mnie ta sytuacja. Martwi mnie właśnie brak takiej refleksji, że ścieżki rowerowe są nieistotne. Ważne jest w tej chwili budowa docelowo za 80 milionów nowego biurowca i to gdzieś pod miastem. No, panie redaktorze, niech pan znajdzie jakiegoś specjalistę, który zajmuje się gospodarką miejską, urbanistę, no, i który powie, że
koncepcja
budowa...
koncepcja inna, prawda? Koncepcja rozbudowy obecnego urzędu marszałkowskiego.
Tak, nawet konkurs był architektoniczny zrobiony. Mi się zarzuca, że ja często nie robię tych konkursów architektonicznych. W związku z tym powstają szkarady. To oczywiście pani marszałek zarzut. Ja przyjmuję go do wiadomości. Tam ogłosiła konkurs architektoniczny, jak widać, no, zrezygnowała z niego. Choć ja jestem dumny z tego, że bryła, która będzie budowana centrum technologii kosmicznych, wygrała konkurs architektoniczny w Kisielinie i tam naprawdę będziemy mieli coś kosmicznego, bo to jak widziałem, co artyści tam przygotowali, to będę dumny z tego efektu końcowego. Więc wracając do rozbudowy, panie redaktorze, no w tej chwili, w jakiej się znajdujemy, naprawdę, no niech pan porozmawia z właścicielami lokali gastronomicznych, którzy no od wielu, wielu miesięcy no próbują przeżyć, rząd stara się im pomóc. Jak oni słyszą, że my chcemy wybudować nowy budynek dla administracji i że to jest teraz dla nas najważniejsze, no to niech pan się nie dziwi, że im się
wspomniał
nudzi,
pan,
nie będzie.
Dobrze, wspomniał pan o branży gastronomicznej. To przejdźmy, zmieńmy może temat, bo już rozmawiamy dosyć długo o sytuacji w sejmiku i o tym, co się wydarzyło ostatnio. Panie prezydencie, właśnie co z pomocą dla branży gastro? Miały być dopłaty chyba, miała być pomoc też ze strony miasta. Jak to wygląda na dzisiaj?
My dopłacamy i staramy się pomagać. Jak pan wie, zwolniliśmy gastronomię z opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu. Corocznie będziemy zwalniać i w tym roku też jest taki plan, aby właścicieli ogródków gastronomicznych zwolnić z opłaty za zajęcie pasa drogowego, więc na tyle, na ile możemy, staramy się pomóc, choć wiemy dokładnie, że wszyscy ponoszą konsekwencje, miasto też ponosi te konsekwencje, więc jest to trudny moment, w którym się znajdujemy, bo tak naprawdę jest to wojna z wirusem, którą prowadzimy. Wszyscy, ja wierzę w to, że niedługo wrócimy do normalności. No, potrzebujemy jeszcze trochę cierpliwości, jeszcze trochę czasu, aż przyjdą szczepionki i większa grupa osób się zaszczepi i mam nadzieję, że wtedy wreszcie będziemy mogli pójść, tak jak już w tej chwili Brytyjczycy, którzy mają o wiele więcej osób zaszczepionych, do lokali gastronomicznych, bo oni w tym tygodniu już otworzyli lokale gastronomiczne. Więc ja w to wierzę, więc staramy
panie
się...
Panie prezydencie,
tak jak
to
możemy.
Może spytam tak. Tak, to może spytam tak, no bo jeżeli miasto będzie pomagało tutaj branży gastronomicznej, jakiejkolwiek innej, to w naturalny sposób ogranicza swoje przychody, swoje dochody do budżetu miasta, co jest zupełnie naturalne, bo dzieli się, prawda, czymś z tymi branżami. Chciałem spytać w takim razie o budżet miasta, jak wygląda no, realizacja po stronie tych przychodów, bo to jest chyba bardzo ważne dla miasta, dla wszystkich, dzięki temu można prowadzić potem inwestycje, wydawać pieniądze. Jak wyglądają finanse miejskie po tych paru miesiącach 2021 roku?
Wyglądają źle, nie wyglądają też rewelacyjnie, bo to te wszystkie rzeczy, na przykład no, zwolnienie z gastronomów, z opłaty za koncesję na alkohol, no to są pieniądze, które były zapisane w budżecie jako przychody, czyli ich teraz nie będzie. No ale nie, sytuacja nie jest zła. Ja chcę, żeby inwestycje dalej się toczyły i cieszę się, że nam się to udaje zrealizować. Ostatnio otwieraliśmy na przykład przetarg na ulicy Budowlanej Uroczej w Zielonej Górze. Zgłosiło się 7 kandydatów. Inwestycja jest, rozpiętość jest pomiędzy 800 a 1 200 000, 1 300 000 prawie. No ale cieszę się, bo kolejne zadanie jakieś drobne, patrząc z punktu widzenia miliardowego budżetu miasta, ale patrząc z punktu widzenia tych ludzi, którzy tam mieszkają, dla nich bardzo ważne, istotne, więc ja się z tego cieszę, że możemy to realizować. Dobrze. Cieszę się, że za chwilę rozpoczniemy i jest już rozpoczęty nabór do budżetu obywatelskiego, że będziemy startowali z tym, żeby mieszkańcy też mogli mieć wpływ na to, co się dzieje, więc ja będę robił wszystko to, żeby mieszkańcy jak najmniej odczuli elementy związane z mniejszymi wpływami do budżetu, związanymi z COVID-em, bo to jest ważne. Więc
ale wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie ofert na zaprojektowanie zachodniej obwodnicy. To jest duża inwestycja infrastrukturalna. Tam też jedna z ofert jest poniżej progu, który państwo mają zaplanowany, progu wydatkowania na ten początek tej inwestycji. Ta firma ma, że tak powiem, handicap? Tu cena będzie odgrywała rzeczywiście najważniejszą rolę?
Panie redaktorze, nie cena zawsze odgrywa najważniejszą rolę, ale ja myślę, że dla mieszkańców istotne jest to, że Zielona Góra myśli o czymś innym. Myśli o tym, co będzie za 5, za 10, za 15, za 20 lat. Stąd myślenie o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych. W tej chwili trwa budowa obwodnicy południowej miasta Zielona Góra, którą zaplanowaliśmy wiele lat wcześniej i którą wielokrotnie krytykowali, co niektórzy mówiąc, że ona jest niepotrzebna. Wystarczy pojechać zobaczyć, jakie korki tworzą się w tej chwili na trasie północnej, więc gdyby nie ta inwestycja, która też między innymi, za co zawsze dziękuję panu posłowi Maternie, dzięki jego staraniom znalazła swoje odzwierciedlenie w dofinansowaniu, jest bardzo ważna, istotna, więc już trzeba myśleć o tym, bo jeszcze nie ma obwodnicy południowej, ale już trzeba myśleć o nowych rozwiązaniach. I Zielona Góra to robi, bo ja przez tych kilkanaście lat, jak jestem prezydentem, mogę pochwalić się tym, bo jest to dla mnie powód do radości, do dumy, że my o tym myślimy, że działamy z wyprzedzeniem, że nie czekamy, aż się całe miasto zakorkuje i wszyscy będziemy stać i narzekać, tylko szukamy rozwiązań, co zrobić, żeby już dziś myśleć o tym, co będzie właśnie za tych 5, 10, 15 lat, jakie będą rozwiązania komunikacyjne, jakie będą nam potrzebne, stąd myślenie już o obwodnicy zachodniej, stąd myślenie o kolejnym elemencie od obwodnicy południowej do pewnego węzła w Niedoradzu, etc., etc. Tutaj jest długa droga przed nami, bo to trzeba przeprosić te wszystkie elementy planistyczne. To nie jest przetarg w tej chwili na typowy projekt, tylko na tak zwane studium korytarzowo-transportowe.
Tak.
To są tego typu rzeczy, bo to wszystko długo trwa. To trzeba to wszystko, że tak powiem, długo opracowywać i stąd już myślenie dziś o tym, co będzie za jakiś okres czasu i to też jest dla mnie ważne, istotne, żebyśmy pamiętali o tym, że CODIF jest, ale on zniknie i wierzę w to, że sobie z nim poradzimy, a my dalej będziemy musieli żyć, więc musimy myśleć do przodu o tych nowych rozwiązaniach komunikacyjnych.
Musimy myśleć do przodu, tak jak pan oczywiście powiedział, i to jest jak najbardziej słuszne. Pytanie zatem na koniec od naszego słuchacza. Kiedy zakończy się wojna prezydenta z marszałek województwa?
No ale panie redaktorze, no pewnie jak pan zwrócił uwagę, ja staram się nie atakować pani marszałek, to pani marszałek często mówi, że najlepiej tak by mnie zamknęli. Często mija się z prawdą. Ja ostatnio wystąpiłem i zaproponowałem kompromis daleko idący. Niestety, no jakby nikt na ten kompromis nie chce przystać, nikt nie chce rozmawiać o żadnym kompromisie. Natomiast panie redaktorze, no ja przez kilkanaście lat jestem prezydentem Rady Miasta i nigdy nie miałem problemu z uchwalaniem budżetu, nigdy nie miałem problemu z uchwalaniem na sesji. Dlaczego? Bo staram się zawsze zawrzeć kompromis, tak aby można było sprawnie działać. Tutaj nie ma woli tego kompromisu. Jeżeli cokolwiek powiesz, że przepraszam, ale coś robimy źle, to tak jak pan słyszał, trzeba zamknąć się na mnie na rok w więzieniu. To jest wolność słowa w wydaniu Platformy Obywatelskiej. Pozamykać tych, którzy krytykują Platformę Obywatelską. No wstyd mi, panie redaktorze, wstyd. No. Jeżeli Platforma Obywatelska walczyła o to, żebyśmy, że tak powiem, no, żyli chyba w państwie prawa. Państwie, którym krytyka wolnych słowa jest dozwolona, no jak widać nie zawsze.
No właśnie, panie prezydencie, w poprzedniej kadencji współpracował pan blisko z Platformą Obywatelską w Radzie Miasta, no teraz jest inaczej, co się stało? No,
Platforma, nie, panie redaktorze, mówi, to nie to jest tak, ja współpracuję bardzo dobrze z radnymi, ja nie dzielę radnych na tych z Platformy, na tych z PSL-u, na tych z PiS-u, na tych z SLD, na tych od Hołownie, ja mogę dzielić radnych na mądrych i głupich, to jak już.
Są tacy radni? Zasadzie. Są głupi radni w Radzie Miasta?
Ale panie redaktorze, mogę tak dzielić, a nie dzielę, więc powiedziałem panu, że rozmawiam i współpracuję z wszystkimi i uważam, że nie ma sensu podział. Panie redaktorze, właśnie to jest przykład tego, że tak naprawdę w tej chwili chyba tak po części troszkę na złość Zielonej Górze pani marszałek nie chce się zgodzić, żebyśmy wybudowali ścieżkę między Zieloną Górą a Nową Solą. Czemu? No nie jestem w stanie tego zrozumieć. Chyba dlatego, bo kiedyś w jednym z rozmów usłyszałem, że zły radny tą ścieżkę popiera, a popierają radny Kazimierz Łaciński, mieszkaniec Zielonej Góry, ale on jest z PiSu. No to jak on popiera, to ta ścieżka nie może powstać. No panie redaktorze, no paranoja, no ścieżka jest z PiSu, Platformy? Nie, ścieżka jest potrzebna.
No ścieżki są chyba niepartyjne, tak to no, trzeba niestety, powiedzieć wybitnie.
Niestety chyba gdzieś doszło do za dużego upartyjnienia tego wszystkiego i jest mi przykro, bo ja zawsze jestem gotów do rozmowy. Niestety jakby druga strona mówi, że ta rozmowa ma polegać na tym, że mam wykonywać wszystkie polecenia i nie mam prawa nigdy nikogo krytykować. No panie redaktorze, cóż.
Musimy kończyć, panie prezydencie. Musimy kończyć, prezydencie. Panie prezydencie, nasz czas się wyczerpał. Naszym gościem był dzisiaj pan Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.